Czy już zgłaszają się do pań pacjenci, którzy mówią o takich swoich lękach związanych z pandemią? Pani Beata Krekora, koordynator placówek Centrum Psychologii i Psychoterapii Euromedica w Lublinie i w Świdniku, terapeuta środowiskowy i psychoterapeuta i terapeuta rodzinny. Klaudia Grzywaczewska, menadżer spółki, przypomnę, Centrum Psychologii i Psychoterapii Euromedica, psycholog i psychotraumatolog.
Tak. Zgłaszają się pacjenci, którzy obawiają się tego, jak zapewnią przyszłość swojej rodzinie. To jest taki podstawowy lęk, jak to będzie wyglądało, jak będzie wyglądało życie ich dzieci. To jest związane właśnie z tym zubożeniem ekonomicznym, tak, bo wiele ludzi straciło pracę, wiele ludzi, no niestety, utrata pracy to jest jeden z ważniejszych takich czynników stresogennych, który powoduje do naprawdę dużych zaburzeń, szczególnie gdy człowiek nie ma jakiejś innej alternatywy. To się przekłada też na sposób widzenia siebie, na własną samoocenę. To się przekłada zaraz na zachowanie, na samopoczucie, na spełnienie funkcji rodzicielskich i innych społecznych. Więc no, ludzie się boją, jak będzie wyglądała przyszłość ich rodziny. Że boją się, że tracą kontrolę nad swoim życiem, tracąc pracę. Tak? Boją się też bardzo o swoje zdrowie. Boją się o zdrowie swoich bliskich, o ludzi starszych, o swoich rodziców. No mnóstwo tych lęków, niestety. No i też boją się o edukację dzieci, bo tak jak mówię na własnym przykładzie, też dużo dzieci ma pogorszone wyniki w nauce. Też wiadomo, że stawiamy, przynajmniej ja stawiam tak na edukację, rozwój moich dzieci i martwię się, czy dostanie się do dobrego liceum, jak to będzie. No, ta przyszłość dziecka to też jest taki temat, który zaprząta niejednemu rodzicowi głowę. No i właśnie chciałam powiedzieć, że rodzice naprawdę są, dużo jest takich kochających, którzy skupiają się na swoich dzieciach, dla których dzieci są całym światem i chcą dla nich jak najlepiej. I ci rodzice jak najbardziej nie wstydzą się, szukają pomocy i trafiają też do naszego ośrodka. Zapraszamy wszystkich jak najbardziej.
Zdalne nauczanie. No, to jest coś, co wywróciło tak naprawdę życie dzieci, nauczycieli, rodziców też przecież do góry nogami. Tutaj już pani sygnalizuje, pani Beato, i także na przykładzie swojej rodziny, no, nieodwracalne, ja myślę, skutki. No, niektórzy mówią, że to tak naprawdę już tamten rok to był stracony dla nauki, dla nadrabiania tych wszystkich wiadomości, informacji. Podobnie ma to kwestię teraz, prawda? No, tutaj mówimy też o tej samotności dzieci. Znamy takie sygnały na przykład z małych, bardzo małych miejscowości gdzieś w Polsce, gdzie nauczyciel mówi, że od marca tamtego roku, prawda, no powiedzmy, że wakacje były takie luźniejsze, ale chłopczyk w ogóle nie ma kontaktu z żadnymi dziećmi. No bo nie jest w klasie 1-3, tylko w tej starszej, a cała społeczność wiejska to ludzie starsi. I nie ma tam drugiego dziecka, rówieśnika, żeby mógł po prostu się z nim nawet pobawić po tych zajęciach już zdalnych. Więc no, takie sygnały też do nas docierają. Oczywiście te głosy są jednostkowe, ale no, całościowo ten obraz bardzo ciężko wygląda.
Bardzo ciężko wygląda, tak. I tak jak pani redaktor wspomniała, no, dużo lepiej mają dzieci w większych miastach, prawda, gdzie jest dostępność i wszystkich ośrodków, placówek i gdzie nawet to nauczanie zdalne lepiej wygląda, bo nawet jeśli dziecko pochodzi z uboższej rodziny, no to szybciej tutaj znajdzie się, zrobi szkoła zrzutkę, kupią jakieś laptopy, coś sprzęt zapewnią, tak, a w tych małych miejscowościach, nie to, że te dzieci są zupełnie odizolowane, wśród ludzi starszych, gdzie ten proces socjalizacji jest bardzo zaburzony, no bo nie mają obok siebie nikogo w swoim wieku, tak, to jeszcze często naprawdę nie mają dostępu, nie mają środków, żeby móc się uczyć i niektórzy nauczyciele to przez ileś miesięcy, wychowawcy nie mają kontaktu z niektórymi dziećmi. To jest ogromny problem. I o tym się też coraz bardziej mówi i myślę, że no, takie ośrodki to no, powinny być jak najbardziej powszechne i żeby jak najwięcej ludzi miało dostęp do takich domów, do takich dzieci.
Proszę powiedzieć jeszcze pani Klaudio, razem z nami także Klaudia Grzywaczewska, psycholog i psychotraumatolog. Tak naprawdę dlaczego ta pomoc dla dzieci i młodzieży jest taka ważna? Dlaczego jest tak ważne wykonanie tego pierwszego kroku ze strony rodzica?
Pomoc jest niezwykle ważna, głównie z tego, właśnie nawiązując nawet do tej poprzedniej tutaj wypowiedzi, bardzo często dzieci nie mają możliwości skorzystania samodzielnie z pomocy. Kiedyś, jeżeli jeszcze przed pandemią, czasem wyjście do szkoły było taką jedyną ucieczką w ogóle dziecka poza miejsca rodzinnego. Natomiast w tym momencie, kiedy wszyscy jesteśmy w izolacji, niezwykle potrzebna jest ta pomoc. I te ośrodki, które w tym momencie otwieramy, które powstają, powinny powstać w każdym mieście powiatowym, żeby osoby z jak najmniejszych miejscowości miały dostęp. I tutaj też jakby niezwykle ważna jest właśnie rola tego terapeuty środowiskowego, ponieważ no, czasem zdarza się tak, że rodzice jakby nie mają możliwości nawet po prostu podjechać do takiego ośrodka, a też, że terapeuta mógłby do tej rodziny dotrzeć i zapewnić pomoc. No jest to też o tyle ważne, żeby po prostu zwiększyć świadomość w ogóle, że takie miejsce istnieje i że warto z tego skorzystać. No bo tak jak mówiłyśmy na początku, dotychczas jakby psychiatria w Polsce dzieci i młodzieży funkcjonowała tak, że w zasadzie oddział psychiatryczny dziecięcy był miejscem, w którym można było znaleźć pomoc, do którego były ogromne kolejki kilkumiesięczne. Ta reforma i te ośrodki, o których teraz mówimy, mają na celu no, odwrócenie tej piramidy, żeby oddział psychiatryczny dziecięcy był na samej górze, a nie na dole tej piramidy, a właśnie pomoc środowiskowa była jak najbardziej jakby możliwa w miarę szybko do zareagowania w takich sytuacjach. No stąd też jakby widzimy w ogóle jako organizatorzy takich placówek ogromne zainteresowanie pomocą i no bardzo cieszymy się z tego, że taka możliwość jest i że uczestniczymy w tym, żeby rzeczywiście zwiększyć świadomość i zaopiekować dzieci w całej Polski, ponieważ jakby ośrodki nie mają rejonizacji, korzystać mogą dzieci z różnych miejsc, z danego ośrodka. No także po prostu mamy nadzieję, że ten wskaźnik osób objętych pomocą będzie się zwiększał, a zdecydowanie bardziej zmniejszał się wskaźnik hospitalizacji i rehospitalizacji.
Ja bym nawet chyba pani Klaudio poszła tutaj o krok dalej. Te działania, państwa działania, to tak naprawdę no, działania mające na celu uratowanie tych setek dzieci i młodzieży. No bo to, o czym tutaj mówiliśmy, no to są jakieś przerażające rzeczy. Chyba nigdy wcześniej nie było aż tak źle ze zdrowiem psychicznym, depresjami u dzieci i u młodzieży. I tak się zastanawiam w takim razie nad takimi rozwiązaniami, być może prewencyjnym działaniem. Skoro udało się przywrócić do bardzo wielu placówek szkolnych, nie mówię, że do wszystkich, nie wiem, lekarza stomatologa, logopedę, który jest w każdym przedszkolu po to, żeby jak najwcześniej diagnozować te wszystkie rzeczy związane właśnie z wymową u dziecka. Wiadomo, że to przecież ma bardzo duże znaczenie w dalszym cyklu nauczania. Być może dobrze by było powrócić do tych, oczywiście są, w wielu szkołach są, do tych gabinetów psychologa szkolnego, prawda? Ale też takiego, który ma troszeczkę bardziej rozbudowaną tę siatkę godzin i na tę ogromną ilość uczniów w szkole może trochę więcej poświęcić czas po to, żeby no właśnie, może nie to, że zdiagnozować, ale na początek, nie wiem też, czy takie sformułowanie jak, nie wiem, badania przesiewowe, no ale tak naprawdę no zobaczyć, zorientować się, co gdzie jest nie tak, jakie sygnały daje wychowawca, czy jakikolwiek inny nauczyciel. No przecież my jako ludzie dorośli, no chyba to na nas spoczywa obowiązek tego, żeby te dzieci nam się po prostu nie zabijały w Polsce.
No jak najbardziej to jest prawda i można powiedzieć, że my wypełniamy tą lukę, bo obserwujemy, że niestety coraz mniej jest tych psychologów, pedagogów w szkole, a jak już są, to mają zmniejszone etaty i dostęp do nich jest utrudniony, więc takie ośrodki jak nasz jak najbardziej powinny współpracować ze szkołami, z przedszkolami i jak najbardziej staramy się właśnie o nawiązanie tej współpracy i z niektórymi już nam się udało, przysyłają nam dzieci, proszą nas o te badania przesiewowe, więc tak jak powiedziałam, wypełniamy tą lukę, tak, ale to powinno być tak, że faktycznie w każdej szkole powinien być i psycholog, i pedagog, i to też liczba etatów powinna być dostosowana do ilości uczniów i do potrzeb miejscowej szkoły.
Ja może tutaj jeszcze dodam, że ostatnio zaobserwowałam od momentu, w którym nasze ośrodki istnieją, że coraz więcej zgłoszeń jest właśnie ze strony pedagogów czy psychologów szkolnych. To oni dzwonią do naszej placówki z informacją, że obserwujemy tutaj pewne podejrzane zachowania i czy Państwo możecie nam pomóc, bo my nie mamy takich możliwości, mamy za mało godzin, żeby z tym dzieckiem pracować indywidualnie. I wówczas to właśnie psychologowie bardzo często dzwonią, pytają, co możemy zrobić dla danego dziecka, w jaki sposób możemy pomóc. I dopiero oni przekazują te informacje rodzicom, którzy już bezpośrednio mogą dzieci zarejestrować. Także mam nadzieję w przyszłości, że też duża część naszych terapeutów środowiskowych będzie pracowała po prostu na terenie szkół w ramach takiej prewencji, profilaktyki, nie tylko z dziećmi, ale również z rodzicami, z psychologami, pedagogami. Więc rzeczywiście jest tak, że w oświacie może troszeczkę za mało jest tej pomocy psychologicznej, natomiast psychologowie jakby wiedzą już o nas i jakoś tak wspólnie myślę, że możemy tutaj więcej zdziałać.
I tak jak rozumiem, rodzic nie powinien się obawiać takiej wizyty. Być może tak naprawdę to będzie taka wizyta, która pomoże nawet w prawidłowym rozwoju dziecka, prawda? Które być może gdzieś w danym momencie dotknęły go jakieś lęki, na przykład to, o czym mówiliśmy, związane z pandemią. To nie jest równoznaczne z jakąś diagnozą psychiatryczną, prawda?
Oczywiście, że tak. Tym bardziej, że tak jak mówiliśmy, my zajmujemy się dziećmi jeszcze tymi, które nie wymagają opieki psychiatry, tak? Tylko widzimy, że jakieś niepokojące zachowania, jakieś emocje trudne dziecko przeżywa i my staramy się wtedy pomóc jak najbardziej, więc tu nie trzeba się obawiać ani jakiejś stygmatyzacji, że będziemy tutaj jakoś określać, że dziecko jest ciężko zaburzone, czy ma jakąś chorobę. Absolutnie nie. My po prostu jesteśmy takim zespołem, który ma wesprzeć, pomóc. Jakby rodzina jest najważniejsza, tak? My pracujemy dla dobra dziecka, ale z całością systemu. To nie jest tak, że będziemy piętnować któregokolwiek członka. Nie, jak najbardziej wzmacniamy rodziców, wzmacniamy dziecko i chcemy, żeby, tak jak tutaj koleżanka powiedziała, Klaudia, dziecko nie trafiało do żadnych zinstytucjonalizowanych, placówek, tak? Żeby to się nie kończyło na szpitalach, na jakichś ośrodkach zamkniętych i tak dalej.
I na leczeniu już farmakologicznym. Czy taka rozmowa rzeczywiście dużo może dać? Dużo może dać też rodzicom? Z jednej strony wydaje się, że gdzieś tam jakoś już rodzice powoli zaczynają podejmować ten głębszy dialog, nie tylko w co grasz, tak, i czy odrobiłeś lekcje i czy zjadłeś obiad, to co było naszykowane. Tutaj już mówimy oczywiście o tych starszych dzieciach, ale że jakoś tam zaczynają z nimi troszeczkę rozpracowywać być może te emocje. Rozmowa dużo może?
Rozmowa rodziców z dzieckiem to jest najważniejsza rozmowa, jaka może być, prawda? Rodzice to są osoby najbliższe dziecku. Na podstawie takich codziennych rozmów dziecko uczy się generalnie tego, jak nawiązywać kontakty, jak porozumiewać się z innymi ludźmi, jak mówić o swoich potrzebach, o swoich jakichś pragnieniach, zainteresowaniach, uczy się stawiać granice. Rodzice powinni być osobami takimi do najbezpieczniejszego kontaktu, tak, bo są najbliżej, najbardziej znają dziecko. Wiadomo, że bywa różnie, ale trzeba podkreślić, ta rozmowa jest najważniejsza. Natomiast rozmowa rodziców z nami jest o tyle ważna, że my poprzez rozmowę z rodzicami możemy pośrednio wpływać na sposób rozmów rodziców z dziećmi, tak? Na to, jak oni później modelując uczą się inaczej komunikować, wspierać te swoje dzieci, zauważać, bardziej akceptować, jakoś wzmacniać.
Więc jeszcze raz powtórzmy, że wizyty u Państwa to są wizyty nieodpłatne, prawda? W ramach tej poradni psychologicznej dla dzieci i młodzieży, w ramach kontraktu z NFZ-em. Przypominamy, Centrum Psychologii i Psychoterapii Euromedica to nowa placówka na naszej mapie.
Tak jest. I jeszcze trzeba dodać, że u nas wizyty są bez skierowania. Naprawdę wystarczy telefon, wystarczy rejestracja, zarejestrować się i jakby nie zastanawiać się, mam problem, nie mam problemu, a może tak, a może nie. Jakby odważnie podjąć decyzję i na miejscu na pewno dziecko zostanie otoczone dobrą opieką, wsparciem. Mamy naprawdę wspaniałych specjalistów. Tu u nas pracują trzy rodzaje kadry, tak? Mamy psychologa klinicznego, mamy terapeutów środowiskowych i mamy psychoterapeutów. I duża część z tych osób jest też sama rodzicami, więc mają doświadczenie i życiowe, własne. Pracowało w wielu różnych placówkach. Nasz zespół jest wyselekcjonowany. Tutaj stawiamy duży nacisk na wykształcenie, na doświadczenie. To wszystko jest sprawdzane. No i też patrzymy teraz na żywo, jak to się sprawdza. I muszę przyznać, ja jako koordynator, że mam szczęście do tych dwóch zespołów, którymi jakoś tam się opiekuję, bo naprawdę wspaniali ludzie, pełni pasji, zaangażowania, którzy lubią dzieci, lubią tą pracę z młodzieżą i jak najbardziej zachęcamy, zapraszamy.
Tak pomyślałam, że może warto też wyjść z jakimiś warsztatami, spotkaniami do rodziców, właśnie do rodziców z dziećmi, tak na początek, zanim taka typowa wizyta, prawda, u psychoterapeuty, to też może być jakiś pomysł na przyciągnięcie też tych, którzy być może nawet nie do końca zdają sobie sprawę, że akurat taka pomoc psychoterapeutyczna mogłaby być potrzebną pomocą. Czy patrząc przez pryzmat Pań doświadczenia, już myślą Panie o tym, co będzie, jak większość społeczeństwa się zaszczepi, jak już tłumniej po prostu zaczniemy funkcjonować i powracać do naszych działań, obowiązków, zajęć zawodowych sprzed pandemii? Czy rzeczywiście możemy tutaj mówić w perspektywie o tym, że te drzwi do gabinetu psychoterapeuty mogłyby się nie zamykać z tych powodów, że jednak tak dużo złego ta pandemia poczyniła w naszych umysłach i sercach?
Z jednej strony tak. I wiadomo, że nasza pomoc może być też jak najbardziej potrzebna w tym momencie adaptacji do nowych warunków, jak już wrócimy z powrotem do normalności, tak? I tak dalej. Ale trzeba pamiętać, że każdy człowiek ma duże takie zdolności przystosowawcze, adaptacyjne. I nie należy wątpić w siebie absolutnie i myślę, że jeśli ktoś ma potrzebę skorzystać ze wsparcia, pokierowania, jak to sobie poradzić, to jak najbardziej. Natomiast nie mówiłabym tu o jakiejś długotrwałej pomocy, jakichś nie wiadomo jakich tragediach, bo myślę, że ludzie z utęsknieniem już czekają na tą powrót normalności i wiele osób pracuje teraz nad sobą po to też, żeby jakoś mieć lepszą przyszłość, tak, żeby sobie poradzić też już w lepszych warunkach. To tym bardziej będzie im łatwo.
Już tak jeszcze na zakończenie chciałabym Panie poprosić, bo nic tak dobrze nie działa na naszego odbiorcę, na radiosłuchacza jak przykład. Gdyby mogły Panie podać jakieś przykłady, oczywiście bez żadnych danych takich, żebyśmy mogli tutaj rozpoznać, ale przykłady sytuacji, terapii, osób, tych, które się do Państwa zgłaszały, czyli jakby z jakimi problemami, bo to mogłoby być też wskazówką dla rodzica. Z jakimi sytuacjami, z jakimi problemami miały Panie do czynienia w swojej pracy ostatnio?
No to może powiem ja. Więc tak, miałam do czynienia z problemami, no niestety rozpadu rodziny, to kilka mam takich rodzin, gdzie dzieci no po prostu żyją w dużym napięciu, niepewności i potrzebują takiego wsparcia, pobycia nawet z nimi, pobawienia się, pokazania im, że są okej, że to nie jest ich wina, że to co się dzieje, no po prostu jest niezależne od nich, że takiego wzmocnienia, tak, żeby one nie ucierpiały, nie straciły poczucia własnej wartości, żeby się nie obwiniały, bo dzieci niestety mają często tendencję brania na siebie odpowiedzialności za to, co się dzieje z dorosłymi. Inne przykłady, które nam się trafiają, to trafia dużo takich zagubionych trochę życiowo nastolatków, tak? Którzy no właśnie sobie nie radzą z poczuciem własnej wartości, z tym kim są, co lubią, czego oczekują od życia, nie radzą sobie ze swoim wyglądem, z kompleksami, z tym, że nie ma właśnie normalnych relacji z rówieśnikami. Niektóre dzieci obawiają się, no są takie dzieci, które odważnie tam działają na Facebookach i w innych mediach społecznościowych, tam poszukują znajomości, co różnie się kończy, umówmy się, ale są takie dzieci, które się absolutnie tego wstydzą, czują się wyizolowane, jakieś takie no inne, gorsze i takie dzieciaki do nas trafiają. Też dzieci z zaburzeniami odżywiania, zarówno te, które właśnie jedzą za dużo, ale zdarzają się też dzieci, które no niestety obsesyjnie tę uwagę kontrolują i no po prostu to jest bardzo niebezpieczne, to wiemy, tak, anoreksja i tak dalej i to zawsze wskazuje na problem relacji w rodzinie, więc wtedy staramy się już objąć opieką koniecznie całą rodzinę. Kto jeszcze? Dzieci z tikami nerwowymi, to wynika z nasilonych lęków, właśnie to, co mówiliśmy tutaj, tak, no dzieci niestety te z depresją i które mają tendencje, na szczęście nie trafiły nam się żadne po próbach samobójczych, natomiast te, które mają tendencje samobójcze, no to niestety trafiają się, znaczy niestety, albo może stety, bo to jest idealny moment, że rodzice to wyłapują, tak, i możemy tym dzieciom starać się pomóc i jakby no, zatrzymać tą machinę złego.
Pani Beato, powiedziała Pani o rozpadzie rodziny, o rozwodzie po prostu, tak, w rodzinie. Tutaj krok następny to bardzo często też taki problem z adaptacją się w nowej rzeczywistości, czyli tak zwanych rodzin patchworkowych, zszywanych z kilku rodzin, tak? Rodzina mamy, taty, rodzina nowego partnera, nowej partnerki i tak dalej. I na przykład z tamtymi dziećmi. Coraz częściej też takie sygnały mamy także w naszej audycji.
Tak. Tak, takie rodziny też się trafiają i jest to tak naprawdę bardzo trudna sytuacja dla dzieci. Często rodzice tego nie widzą, bo wydaje im się, że dzieci wszystko odnoszą, jest okej, bo dzieci zamykają się w sobie, nie wyrażają emocji i po prostu wewnętrznie cierpią. Później wykazują jakieś właśnie nieadekwatne zachowania i rodzice zgłaszają się po pomoc. Natomiast dzieci no boją się, tak? Boją się odrzucenia, nie chcą stracić tego rodzica, który założył nową rodzinę, więc przystosowują się, nic nie mówiąc i cierpiąc wewnętrznie. Na szczęście otwierają się, szczególnie te starsze, i mówią o tym na terapii.
Pani Klaudio, a Pani przykłady, Pani kontakty z pacjentami?
Znaczy ja myślę, że tak ogólnie podsumowując, to uważam, że największa grupa dzieci, która do nas trafia, to są dzieci, których zaburzenia wynikają z uwarunkowań środowiskowych. I są to zaburzenia zarówno internalizacyjne, jak i eksternalizacyjne. Internalizacyjne to są takie, w których, które jakby manifestowane są wobec siebie i są to właśnie zaburzenia lękowe, zaburzenia nastroju, zaburzenia depresyjne, samouszkodzenia. Natomiast zaburzenia eksternalizacyjne jakby manifestowane są na zewnątrz i objawiają się niedostosowaniem społecznym, zachowaniami agresywnymi, ale też duża grupa dzieci to są dzieci, które po prostu są chore somatycznie, dzieci z niepełnosprawnością, Bardzo często są też dzieci, które są dziećmi rodziców niepełnosprawnych, w szczególności matek, które są de facto główną figurą przywiązania dziecka. Jeżeli matka choruje, chociażby na jakieś zaburzenia psychiatryczne, no to wówczas dziecko nie ma możliwości, żeby jego rozwój przebiegał prawidłowo. Ale również dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju, spektrum autyzmu, zaburzenia całościowe. Bardzo dużo jest dzieci z zaburzeniami ze spektrum. Być może jest to wynikiem zbyt pochopnie stawianych diagnoz w obecnym czasie, bo bardzo często zaburzenia autyzmu związane są z niewydolnością systemu właśnie rodzinnego i wynikają z, że tak naprawdę to nie jest autyzm, tylko jest to zaniedbanie rodzinne, które bardzo trudno jest zdiagnozować w środowisku tym gabinetowym. No i stąd też w dalszym ciągu będę podkreślała rolę terapeuty środowiskowego, który może to zaobserwować. Także przekrój jest naprawdę ogromny różnych zaburzeń, które w konsekwencji oczywiście mogą prowadzić do zaburzeń osobowości, natomiast no to już diagnozowalibyśmy u osób starszych powyżej 18 roku życia, no ale są te zaburzenia są predyktorami do tego, żeby w przyszłości no te dzieci nie były samodzielne i nie były szczęśliwe po prostu.
Pozostaje mi tylko życzyć powodzenia paniom w pracy i dużo sił do tych wszystkich spotkań z dziećmi, z ich rodzicami, opiekunami. Wierzę, że to także początek naszej współpracy, bo bardzo ważne problemy dzisiaj poruszałyśmy dzięki tym pań doświadczeniom. Wierzymy, że będziemy do tego wszystkiego wracać, a razem z nami były pani Beata Krekora, koordynator placówek Centrum Psychologii i Psychoterapii Euromedica w Lublinie i w Świdniku, terapeuta środowiskowy i psychoterapeuta i terapeuta rodzinny. Klaudia Grzywaczewska, menadżer spółki, przypomnę, Centrum Psychologii i Psychoterapii Euromedica, psycholog i psychotraumatolog. Bardzo dziękuję za rozmowę. Wierzymy, że spotkamy się jeszcze nie raz. Do usłyszenia.